Witam Państwa, Lech Pilarski. Niewątpliwie hitem ostatnich dni jest propozycja redukcji płac poselskich i radnych o 1/5, zwrot nagród rządowych. To pokłosie właśnie informacji o nagrodach, które mieli otrzymać ministrowie. PiS uciekł do przodu propozycją redukcji diet. Inny temat to komisja do spraw VAT. Czy to przykrywka, czy też będzie to próba wyjaśnienia, gdzie podziało się ponad 260 miliardów złotych. Ponadto zajmiemy się też przebiegiem drogi S19 w pobliżu Białegostoku. Odbyły się spotkania konsultacyjno-informacyjne. Nie mamy komunikatu końcowego, ale kontrowersje wzbudza przebieg S19 wyznaczony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, a także przebieg południowej obwodnicy Białegostoku. O tym dzisiaj w programie zapraszam. Dzisiaj w naszym studiu goście Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość, poseł Adam Andruszkiewicz z Koła Poselskiego Wolni i Solidarni.
Witam serdecznie.
Piotr Kusznieruk, szef Zarządu Wojewódzkiego SLD na Podlasiu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Oraz Stefan Krajewski, również szef Zarządu Wojewódzkiego PSL na Podlasiu.
Witam państwa.
Zacznijmy od propozycji redukcji płac poselskich, samorządowych, diet, likwidacji nagród. Jakie są panów komentarze?
Można powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość jeszcze przed wyborami mówiło o nadmiernych wynagrodzeniach w sferze publicznej. Przypomnę, że w poprzedniej kadencji ministrowie, szefowie spółek Skarbu Państwa pochodzący z PO lub PSL-u dostawali gigantyczne wynagrodzenia plus odprawy. Zdarzały się sytuacje, że po kilku dniach pracy prezes największych spółek Skarbu Państwa otrzymywał odprawę w wysokości kilkuset tysięcy złotych, a nawet ponad miliona złotych. To było mniej więcej tyle, ile otrzymali wszyscy ministrowie i wiceministrowie rządu pani premier Beaty Szydło w ciągu 2 lat, bo te mityczne nagrody, o których ostatnio tak głośno, to nie jest efekt jednorazowej wypłaty takiej nagrody na zakończenie urzędowania, tylko systematyczne nagrody 2-3 tysięczne wypłacane w ciągu 2 lat działalności tego rządu, który doprowadził chociażby do uszczelnienia systemu podatkowego w Polsce, kilkadziesiąt miliardów złotych więcej niż to wpływało w okresie rządów PO-PSL do Skarbu Państwa. Mówimy więc o zupełnie innej skali.
Ale panie pośle, czy ta wolta nie została dokonana? Bo przecież przypomnijmy sobie wystąpienie pani premier Szydło, która broniła tychże nagród i po badaniach, które były przeprowadzone w opinii publicznej, no wyszło, że zaczęło partii rządzącej spadać i wtedy nastąpiła, czy wypłynęła ta propozycja, żeby redukować, zwracać nagrody, wpłacać na Caritas i tak dalej.
Na pewno jest to pewien związek, ale trzeba przypomnieć, że my bezpośrednio po wyborach już takiej obniżki wynagrodzeń dokonaliśmy, bo przecież zmieniliśmy tak zwaną ustawę kominową, która reguluje zarobki prezesów, wiceprezesów spółek Skarbu Państwa, gdzie średnia obniżka wynagrodzeń wyniosła około 30%. Także w największych spółkach Skarbu Państwa ograniczyliśmy także możliwość zasiadania w radach nadzorczych spółek córek, co wcześniej było czymś naturalnym i prezesie dodatkowo po kilkaset tysięcy złotych zarabiali i ograniczyliśmy również możliwość otrzymywania pieniędzy za tak zwany zakaz konkurencji, który czasami sięgał 2 lat, co znowu prowadziło do absurdalnych decyzji paru milionowych wypłat byłym szefem spółek Skarbu Państwa. My ograniczyliśmy ten czas zakazu konkurencji tylko do 6 miesięcy. To wszystko spowodowało bardzo poważne obniżenie zarobków szefów spółek Skarbu Państwa. Trzeba przypomnieć, że dzisiaj spółki Skarbu Państwa stoją zdecydowanie lepiej niż za okresu rządów PO-PSL, przynoszą dodatkowe dochody Skarbowi Państwa.
Adam Andruszkiewicz.
Panie dyrektorze, ja myślę, że zwłaszcza w tej dyskusji trzeba zdecydowanie rozróżnić rolę zawodowych polityków, czyli posłów przede wszystkim od roli po pierwsze ministrów w rządzie, a po drugie też osób, które pracują w spółkach, tak? Bo tutaj mamy wrzuconych wszystkich do jednego worka, a tak nie do końca powinno być. Dlatego, że ja jako poseł, zwłaszcza młody, cieszę się, że będę mógł zagłosować za tym obniżeniem, bo często słyszałem takie dyskusje, że młody człowiek, który nie pochodzi z bogatej rodziny, idzie do polityki, żeby się dorobić, tak? Więc udowodnię, że to nie jest wcale tak i głosuje za obniżeniem własnej pensji. Natomiast po drugie, jednak rozróżnimy posłów od ministrów, bo jeżeli mamy mieć w Polsce na czele fachowców, ekspertów, chociażby w zakresie finansów, no to szanowni państwo, wiceminister finansów odpowiadający za politykę ekonomiczną państwa za 7 tysięcy złotych miesięcznie, no to jest to raczej dobry ekspert, to jest mało prawdopodobne, chyba że po prostu poświęci się dla idei, tak?
Panie pośle, jest pan historykiem. Tak sobie przypomnimy to, co było w okresie międzywojennym, to tam była dokładna tabela płac i na przykład dowódca policji, generał, czy szef służby celnej i tak dalej, no, zarabiał około 850 zł. Najwięcej zarabiał marszałek i nikt poza tę sumę 5,5 tysiąca złotych nie mógł wyskoczyć. I wszystko było jasne.
Tak, więc ja myślę, że...
czegoś takiego nie można zrobić.
Ja myślę, że bardzo ważne jest to...
Ale
my tylko dokończę zdanie. Ja myślę, że bardzo ważne jest to, aby po pierwsze była po prostu czysta klarowność, tak? Czy rzeczywiście lepiej podnieść płacę, jeśli w rządzie, niż dawać te premie. No ale po drugie pewnie będziemy zmierzali modelowo takiego systemu, chociażby jak no, mamy na czele dzisiaj rządu premiera Morawieckiego, czyli osobę bardzo zamożną, którą stać na to, żeby, no umówmy to, się zarabiać trochę mniej, niż by zrobił na wolnym rynku, bo na wolnym rynku zrobiłby znacznie dłużej, więcej, więc pewnie w tą stronę będziemy myśli.
Coś pan dodać?
Tak, proponowaliśmy taką regulację wynagrodzeń najważniejszych osób w państwie, łącznie z tymi, którzy już przeszli na emeryturę, jak chodzi o byłych prezydentów. Przypomnę, że to było chyba w pierwszym roku kadencji tego Sejmu, ile mnie pamięć nie myli. To wywołało ogromną burzę polityczną. Nasi przeciwnicy z PO, PSL, Nowoczesna strasznie gardłowali, że nie może tak być, że ministrowie zarabiają niebotyczne pieniądze. Dzisiaj niestety tak jest, że wójt, burmistrz jakiejś małej, niewielkiej gminy, którego odpowiedzialność finansowa jest nieporównanie mniejsza niż choćby ministra finansów, o którym przed chwilą wspominano, czy premiera rządu, no zarabia prawie takie same pieniądze. No nie jest to chyba do końca komfortowa i naturalna sytuacja, ale bez zgody wszystkich sił politycznych trudno będzie tego typu zmiany przeprowadzić. My w związku z tym wracamy do postulatów jeszcze sprzed wyborów, o czym mówił pan prezes Kaczyński, i mówimy, sprawdźmy, no czy rzeczywiście chcecie ograniczyć zarobki polityków w Polsce, czy jest tylko i wyłącznie kampania, która mówi źle, kiedy PiS daje nagrody ministrom czy wiceministrom, bardzo dobrze, albo milczymy, kiedy PO i PSL nagradzały swoich szefów spółek Skarbu Państwa i swoich polityków. Wtedy tych protestów nie było słychać.
Stefan Krajewski, PSL.
No, kolejny zabieg taktyczny, kiedy spada poparcie, spadają słupki w sondażach, wychodzi prezes, szeregowy poseł i mówi, że teraz zabierzemy wszystkim pieniądze, te, które dostali, ale tych pieniędzy ministrowie nie dostali z Caritasu, więc dlaczego mają zwrócić na Caritas? Czy znowu to jest kolejny krok do tego, żeby ogłaskiwać Kościół i mieć poparcie Kościoła, bo tak to wygląda, tak to wszyscy oceniają. Dzisiaj mówienie o tym, jak było za poprzedników, to o tym mówiliśmy 2 lata temu. Dzisiaj skupmy się, co jest przez te 2 lata, bo zapowiedzi były zupełnie inne. Robicie dokładnie to samo, bo jeszcze
ale
więcej.
Badania opinii publicznej są bardzo jednoznaczne. Obywatele, przeciętni obywatele, nie są za forsowaniem płac. Są za bardziej sprawiedliwymi płacami, nie tak dużymi rozbieżnościami, nie tak dużymi różnicami. No i to trzeba by chyba uszanować.
Oczywiście nie można wszystkiego wrzucać do jednego worka, bo tak jak tutaj poprzednicy mówili, inna jest rola i odpowiedzialność wójta małej gminy, inna odpowiedzialność prezydenta 500-tysięcznego miasta.
Ale to co, powinniśmy opracować jakieś zasady, które pozwolą właśnie płacić realnie do odpowiedzialności,
tak
do zakresu
być.
Kompetencji.
Jeśli chodzi o ustawy Kominowej, o których wspomniałem chociażby, wysokość płac szefów zarządu spółek uzależniona jest między innymi od liczby pracowników oraz od poziomu obrotów danej firmy.
Podobny ale musimy mnożnik... sobie, panie pośle, również powiedzieć, że ludzie idą do polityki, czy powinni iść do polityki po to, żeby zdobywać kompetencje, zdobywać umiejętności zarządzania i tak dalej. I im lepszy polityk, tym później mu łatwiej znaleźć pracę.
To prawda i wielu ludzi kończy potem w biznesie, w prywatnej działalności. Tak jest. Tylko jeszcze raz, no, o czym mówimy, to chyba co do tego raczej nie ma zgody, że powinna być jakaś logiczna tabela wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska publiczne, uzależniona między innymi od wielkości problemów, z którymi się mierzy.
Ale też wyniki spółek, bo o tym też musimy
to znaczy
mówić.
Ja, ale jest ja tutaj
ta zależność jest w tej ustawie Kominowej.
Wrzucę, no bo przecież jest duża różnica w zarobkach pomiędzy szefem Orlenu, szefem Lotosu, szefem zakładów azotowych i tak dalej, można by tutaj przytaczać. odpowiadają za firmę, która nie zatrudnia 38 milionów Polaków jak prezydent czy premier. I dlaczego utrzymujemy tego rodzaju dysproporcje w wynagrodzeniach?
Ja chciałem zwrócić uwagę, że myśmy troszeczkę w tej całej rozmowie pomieszali mechanizmy. Otóż osoby funkcjonujące w procesie decyzyjnym, czyli ministrowie, wiceministrowie, prezydent, premier, posłowie, czyli tworzący ramy ustawodawcze dla tego państwa, powinny mieć jednolity i transparentny sposób wynagradzania. Publicznie znany. Decydujesz się być ministrem, dostajesz 12 tysięcy złotych, dziękuję, do widzenia. Możesz za to pracować dobrze albo źle. Ludzie cię rozliczą, ludzie rozliczą twoją partię. Jeżeli argumentacją pani premier Szydło był fakt, że za 12 tysięcy złotych ludzie pracowali po kilkanaście godzin dziennie, to ja chciałem powiedzieć, że też pracuję po kilkanaście godzin dziennie i mam takie same wynagrodzenie i nie widzę z tego tytułu nie biorę z tego tytułu dodatkowej gratyfikacji, więc to jest jasna sytuacja. Decydujesz się być ministrem, decydujesz się być posłem, decydujesz się być prezydentem na określonych warunkach. Nie ma innych mechanizmów wynagradzania, bo każdy w Urzędzie Skarbowym powiedziałby, gdybym pobierał dodatkowe wynagrodzenia w tym zakresie, że jest to omijanie prawa, czyli szukanie rozwiązań, które dokonują transferu pieniędzy od osoby poprzez, że tak powiem, budżet państwa do innej kieszeni.
Ale pytanie było brzmiało, czy to dobrze, że obniżamy te pensje?
To jest druga sprawa, jeśli chodzi o obniżenie pensji. To znaczy, moim zdaniem należałoby powiązać poziom wynagrodzenia z płacą minimalną. Wielokrotność płacy minimalnej w gospodarce to jest wysokość pensji poszczególnych
pracowników. Kiedyś były takie propozycje, nie wiem, czy panowie pamiętają.
Lepiej od średniej krajowej, bo płaca minimalna w tej chwili kształtowana jest na poziomie rządowym.
To rząd by sobie sam ustalał, tak?
Ja rozumiem, ale powiem w ten sposób. Właśnie od płacy minimalnej, dlatego że największe pretensje odnośnie wysokości wypłat mają osoby nie te, które zarabiają średnio i wyżej krajową, tylko osoby najuboższe, do których ta dysproporcja należy. Rząd powinien tak sterować.
Najbardziej uderza.
Rząd powinien tak sterować tą gospodarką, więc to jest pewnego rodzaju funkcja zwrotna w tym zakresie, żeby wpływ płacy minimalnej, czyli podnoszenie, wzrost gospodarczy i podnoszenie wyników rządu, podnoszenie wyników w gospodarce, miał gdzieś tam bezpośrednie przełożenie na swoje wynagrodzenia. I druga bardzo ważna sprawa, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Otóż korekta, którą zrobił rząd, a w zasadzie Prawo i Sprawiedliwość w zakresie spółek Skarbu Państwa, nie uwzględnia wielu czynników. Otóż zrobił korektę wynagrodzeń w zależności od obrotów, w zależności od ilości ludzi zatrudnionych. Mamy do czynienia z innym sektorem. To jest sektor o charakterze gospodarczym, konkurencyjnym i przemysłowym. Po pierwsze, w tym zakresie też istnieją spółki, które mają uprzywilejowaną pozycję ze względu na uwarunkowania rządowe. Bank PKO, Bank Gospodarki Żywnościowej,
spółki
Orlen,
paliwowe.
Spółki paliwowe, spółki koncesyjne, Jastrzębska Spółka Węglowa i inne tego typu spółki. One zatrudniają dużo ludzi, mogą nawet generować w pewnym zakresie stratę. Tak naprawdę wynagrodzenia, oceną działalności danego menadżera jest zysk, a szczególnie zysk odprowadzany do budżetu państwa w spółkach Skarbu Państwa. I w ten sposób powinny być uzależnione wynagrodzenia
w
tym sektorze gospodarczym. I jeszcze trzecia rzecz. Otóż w przypadku...
W
przypadku posłów rozumiem, że uzależnienie powinno występować dokładnie tak samo jak w przypadku administracji państwowej. Trzeba ustalić parytet w stosunku do pensji minimalnej. I jeszcze jedna dla mnie ważna sprawa, żeby to nie było stałe źródło utrzymania. Moim zdaniem powinno dla posłów wprowadzić się dwukadencyjność.
Wracając tutaj ja rzeczywiście też przychylam się, dyskusja czy do minimalnej, czy do średniej krajowej to nawiązać, bo rzeczywiście to by przecięło raz na zawsze wszelkie spekulacje dotyczące zarobków polityków, no bo wtedy wynikałoby z jasną ustawy, niezależnie kto by rządził, jaka ma być wypłata dla polityków. Wszyscy by o tym wiedzieli, że to jest zależne od wyników gospodarczych państwa. Natomiast...
Ale z drugiej strony politycy, wprowadzając różnorodne obciążenia dla obywateli, też wiedzieliby, jak one są ciężkie dla tych, którzy tak mało zarabiają.
Tak, zdecydowanie. Natomiast jeszcze wracając też, pamiętajmy o tym, że ja bym nie chciał się skupiać tylko na tej Warszawie samej, bo my często widzimy tylko w tej Warszawie te takie największe, że Orlen, no to zgadza się, ale też, panie doktorze, jest taki problem, że w tej Polsce lokalnej, z której ja się wywodzę, się tego nie wstydzę akurat, też są różnego rodzaju patologie. Mamy jakieś na przykład spółdzielnie mieszkaniowe w małych miastach, gdzie prezes zarabia 15 tysięcy złotych w mieście powiatowym, ja mówię o województwie podlaskim w tym momencie.
No i podobnie spółki komunalne.
Dokładnie, spółki komunalne, spółki miejskie, gdzie są wiceprezesi. Ja powiem tak, panie doktorze, jeszcze pół biedy byłoby, żeby tam pracowali ludzie eksperci, tak? Ale tam są często po prostu ludzie z układów, którzy nie mają często pojęcia o tym, co robią. I to jest problem.
Ale powinniśmy chyba dopracować się takiego modelowego podziału, jeśli chodzi o zarobki, określonych zasad, żeby wszyscy wiedzieli dokładnie.
Być może ta cała sytuacja będzie okazją do tego, żeby całościowo to uregulować.
Ale najlepszym przykładem układu to jest właśnie obecny prezes Orlenu, który poszedł jako wójt małej gminy na prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, namieszał, zostawił bałagan po sobie, trafił w nagrodę do energii. Zostawił bałagan po sobie, ogromne zobowiązania, procesy sądowe, jest prezesem Orlenu. Czekamy, co dalej. I tutaj mówienie o tym, oczywiście, jeżeli jest jakiś układ, go trzeba zniszczyć, zmienić, ale po to też są osoby odpowiedzialne, są służby i teraz podajecie takie przykłady tutaj. Tych przykładów można mnożyć. Co innego jest ze spółką, która ma zarabiać na siebie, odprowadzać zyski i tutaj odpowiedzialność jest większa. Co innego, czy jest zysk, czy go nie ma. Każdy chce jakoś te pieniądze podzielić. Mieliśmy przykład w różnych spółkach Skarbu Państwa i teraz my mówimy likwidacja Senatu, Izba Samorządowa, są ogromne oszczędności, bo ponad 100 milionów złotych budżet kosztuje utrzymanie Izby Senackiej. A kwintesencją tego są słowa pani senator Anders, która w piątek powiedziała, że są w Senacie takie osoby, które ani razu nie występowały. No to po co oni są w tym Senacie? Po to chyba, żeby zabierać głos i walczyć o sprawy swoich wyborców.
Szczęście to nie jest tak, że tylko same wystąpienia w Sejmie bądź w Senacie decydują o tym, czy poseł, senator pracuje, czy nie, bo przypomnę, my także pracujemy w terenie, spotykamy się z wyborcami, mamy dyżury poselskie i tak dalej, i tak dalej. To nie jest jedyny element. Natomiast zawsze zdarzają się niestety patologie i bardzo dużo zależy po prostu od uczciwości osób, które sprawują daną funkcję, bo przecież kto zabronił pani Gronkiewicz-Waltz wydać prawie 50 tysięcy złotych na rozmowy telefoniczne w trakcie wizyty w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych? Nikt. Robiła to teoretycznie zgodnie z prawem, ale chyba nikt normalny nie będzie pochwalał tego typu zachowań. I takie patologie można znaleźć w bardzo wielu samorządach, wbrew temu, co państwo przed chwilą mówili. I po drugie, Senat jest izbą tradycyjnie występującą w polskim systemie demokratycznym, nawiązującym jeszcze do I Rzeczypospolitej. Jak praktyka pokazuje parlamentarna, Senat jednak czasami wnosi bardzo istotne poprawki do ustaw, które uchwalamy w Sejmie. W różnym tempie niestety się to dzieje, to trzeba przyznać i w każdej kadencji tak było. Nawet gdyby to była izba samorządowa, ona też będzie generowała koszty.
Jeszcze.
Ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że my powinniśmy dążyć do efektywności państwa. Utrzymywanie niektórych,
pełna zgoda,
niektórych, że tak powiem, przestarzałych form
zarządzania
powoduje po prostu niepotrzebne koszty. Ja rozumiem to, co pan poseł powiedział, że Senat jest w polskim parlamentaryzmie znany, natomiast niestety jest sytuacja taka, że zmieniają się przepisy, bardzo często zmieniają się ustawy. Niektóre ustawy trwają bardzo krótko przed nowelizacją. Moim zdaniem powinniśmy się ograniczyć wyłącznie do głównej izby i wyłącznie.
Ale pozwoli pan na cytat. Cykl życia imperium, taką książeczkę mam ze sobą.
Ciekawe.
Zastąpienie motywacji honorem, służbą lub przygodą przez zwykłe zarabianie pieniędzy to jest objaw upadków narodów i imperiów. Koncentrowanie się wyłącznie na gromadzeniu majątku jest egoistycznym dążeniem, które niszczy ducha służby w społeczeństwie.
No na pewno tak jest.
Trudno się nie zgodzić.
No, na pewno tak jest, w 100%. Tylko myślę, że dzisiaj w XXI wieku trzeba potrafić to łączyć, tak? No bo jednak żyjemy w tych czasach, gdzie wszyscy zaczynamy się bogacić, tak? I chwała Bogu. Natomiast trzeba umieć to łączyć. Rzeczywiście, jeśli ktoś idzie do służby publicznej tylko dla pieniędzy, no to jest błąd, tak? I problem duży.
No, ale mamy do czynienia z sektorem, który, tak jak słusznie wskazywał pan Piotr, jest sektorem państwowym, gdzie zasady konkurencji troszeczkę inaczej funkcjonują. Mamy ten sektor komunalny, komunalny, też uprzywilejowany, bo jest jedyna spółka w danej dziedzinie i tutaj no, posługiwanie się takim sformułowaniem, że rynkowe. Ktoś musi mieć umiejętności rynkowe i tak dalej, jest zwykłym nadużyciem.
To prawda, ale my się z tym zgadzamy, dlatego Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało bardzo znaczne obniżki wynagrodzeń spółka Skarbu Państwa, jeszcze raz przypomnę, około 30% średnio w stosunku do poprzedniej kadencji.
Znaczy, to bardzo ważne jest, ja tylko chciałem nawiązać do pana, co pan mówił, bo ważne jest, tu się zgadzam, z poprawy efektywności zarządzania. No, mnie zawsze fascynuje to, że my żyjemy w coraz bardziej zinformatyzowanych czasach, gdzie cyfryzacja postępuje, a biurokracja rośnie jednocześnie. Liczba ludności nie rośnie, ale wręcz spada momentami już, tak, bo się starzejemy jako społeczeństwo.
Czy pan dostał od burmistrza Grajewa mailem jakąś wiadomość?
Że, czasami tak, że czasami ważna... tak.
Nie, zwykle przysyłają albo wywieszają na płocie. Bo przecież wszyscy dysponujemy internetem.
Ostatnie zdanie tylko powiem, ostatnie zdanie właśnie, że nawet kazus naszego Sejmu teraz, tak, gdzie też jest liczba posłów jest taka sama, tak, a my coraz więcej zatrudniamy osób, budujemy nowe budynki, no coś z tym cyfryzacją jest nie tak, no rzeczywiście.
To znaczy ja chciałem powiedzieć, no pracowałem, że tak powiem, w takiej instytucji w Telewizji Polskiej, która realizując pod koniec lat 90. permanentne zwolnienia pracowników i jak startowałem ze swoją pracą, to pracowało 11 600 osób, a jak w 2005 roku odchodziłem, to 3600 osób i po drodze jeszcze postawiono biurowiec. No ale to już jest inna sprawa. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę jeszcze na jeden subtelny szczegół, o których mówiliśmy. To, co pan redaktor zwrócił. Mamy do czynienia ze spółkami, które mają charakter uprzywilejowany i tam jest potrzebne dobre, rzetelne, rzemieślnicze zarządzanie. I tam tak naprawdę wynagrodzenia powinny być w jakiś sposób ustalone. I są spółki, które są spółkami państwowymi, ale są spółkami również stricte rynkowymi. Więc one walczą o rynek i tego propozycja rządowa nie uwzględnia, gdzie tak naprawdę tam się trzeba wykazać innymi kompetencjami zawodowymi niż tylko rzetelne zarządzanie. Jeżeli ktoś zarządza siecią wodociągową, siecią telekomunikacyjną, czy jakąkolwiek inną siecią albo infrastrukturą kolejową, no to tam zbyt wiele wysiłku nie można w to włożyć i pomysłowości. I to jest rzemiosło menedżerskie, a mamy tak naprawdę pewne sektory, gdzie mówimy o subtelności, gdzie trzeba naprawdę się wykonać pomysłami i ci ludzie, którzy tam pracują, powinni faktycznie dostawać więcej.
Ale dostają, bo przecież spółki typu Lotos czy Orlen, to są spółki po pierwsze ze względu na wielkość, ale także tę grę rynkową, inaczej traktowane niż zwykłe spółki.
Nie, to są spółki
państwa.
Koncesyjne, mają ograniczoną działalność rynkową ze względu na udzielone koncesje.
Ale mają konkurencję z innymi firmami, także zagranicznymi.
Na terenie Polski nie mają takich.
Podsumowując, mamy nadzieję, że dojdzie do przedebatowania, przedyskutowania wszystkich tych spraw i wreszcie zostaną ustalone zasady, tak jak było przed wojną. Odwołam się do tego przykładu, bo jest fascynujący. Nikt nie mógł zarabiać, jeśli ktoś miał państwową pracę, więcej niż marszałek Józef Piłsudski i wszyscy się na to godzili. Fajnie było. Dziękuję. No, za chwilę porozmawiamy o innych sprawach. Przypomnę, dzisiaj w naszym studiu goście Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość, poseł Adam Mandruszkiewicz z Koła Poselskiego Wolni i Solidarni, Piotr Kusznieruk-Krzezów, szef zarządu wojewódzkiego SLD na Podlasiu oraz Stefan Krajewski, szef zarządu wojewódzkiego PSL, również w naszym województwie. No to teraz kwestia podatku VAT. Muszę przyznać, że przez te wiele lat, jak przyglądam się naszej rzeczywistości gospodarczej, to podziwiam tych wszystkich, którzy VAT stworzyli. I to jest taka maszynka, która jest trudno zrozumiała, nawet dla samych ekonomistów, a już wyegzekwowanie odpowiednich podatków w zależności od prowadzonej działalności gospodarczej jest rzeczywiście mocno skomplikowane. I po co to wszystko utrzymywać? Były takie propozycje, żeby opodatkować obrót 1% i mieć z głowy i nie bawić się w tego typu rzeczy.
Ale VAT jest też swego rodzaju podatkiem od obrotu. To trzeba wyraźnie powiedzieć. Dosyć skomplikowanym, który przeciętny zjadacz chleba pewnie miałby problemy, żeby go zapłacić, ale firmy wynajmują do tego specjalne firmy prawnicze. My jednak rozmawiamy w tym wypadku o podatku VAT jako najpoważniejszej daninie ściąganej przez państwo i najważniejszym dochodzie państwowym, który niestety w okresie rządów PO-PSL, delikatnie mówiąc, ściągany był niezbyt rzetelnie. Gdy w 2007 roku poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości w koalicji z Samoobroną i LPR-em odchodził, luka VAT-owska sięgała około 2% z PKB. Po Po 8 latach rządów PO-PSL-u ta luka wzrosła prawie 10-krotnie. To była jedna z największych luk w momencie, kiedy rząd PO-PSL odchodził. Jedna z największych luk podatkowych w Europie, co oznacza, że kilkaset miliardów złotych. Dzisiaj szacuje się, że było to około 260 miliardów złotych, które w ciągu tych 8 lat nie trafiły do budżetu państwa, które trafiły tak naprawdę do przestępców, nie tylko polskich, ale także międzynarodowych. Praktyka 2 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości pokazała, że można bardzo poważnie ograniczyć ten deficyt ściągalności podatku VAT. Już w roku 2017, ile mnie pamięć nie myli, bądź 16, dodatkowo do budżetów państwa wpłynęło ponad 20 miliardów złotych ze ściągania tego podatku. Co było wynikiem uszczelnienia systemu podatkowego, zmian podatkowych, które tam zostały dokonane i także innego sposobu funkcjonowania administracji skarbowej, która mniej zajmowała się małym podatnikiem, który wcześniej często był gnębiony z różnych powodów proceduralnych, gdzie dla budżetu państwa nie były to znaczące kwoty, a drobni przedsiębiorcy byli męczeni. Tutaj natomiast skupiono się na tych największych firmach, które obracały dużymi kwotami i co do których były uzasadnione wątpliwości, czy robią to w sposób uczciwy. I ta metoda działania przyniosła wyraźne efekty. Stąd między innymi w budżecie państwa znalazły się środki, które mogliśmy przeznaczyć na większe wydatki w programach społecznych, choćby 500+.
Zapytajmy przedsiębiorcę, jak to jest z tym VAT-em?
To znaczy ja powiem w ten sposób, nie bronię poprzedniej koalicji, bo brak kontroli nad VAT-em doprowadził do istnienia spółek, które wyciągały VAT i to jest sprawa jakaś tam oczywista, one były czy ścigane skutecznie, czy nie.
Trzeba komisji parlamentarnej, moim żeby zdaniem, to wyjaśnić?
Nie, moim zdaniem są to po prostu fajerwerki, które się robi, bo moim zdaniem do tego służy wyłącznie Krajowa Administracja Skarbowa, która w sposób która w sposób restrykcyjny powinna, że tak powiem, wyjaśnić sprawę, na którym podejmowano. Jeżeli na etapie były, że tak powiem, podejmowane decyzje niewłaściwe na
lobbystycznie, łagodzono przepisy, nieprecyzyjnie
je formułują. Na etapie decyzyjnym,
formułują.
Czy na etapie izb skarbowych, czy na etapie liberalnych rozporządzeń, no to mamy drugą instytucję oprócz Krajowej Administracji Skarbowej, czyli Centralne Biuro Antykorupcyjne. Sprawy się przedawniają po 10 latach, więc w stosunku do wszystkich osób mamy, że tak powiem, otwarty czynnik i w zasadzie droga jest otwarta. Po co robić z tego fajerwerki? Można jedynie zakomunikować, tak, w tej sprawie przy tylu miliardach zamknęliśmy kompletne rzeczy. Komisja nie doprowadzi do zamknięcia pewnych spraw, będzie powodowała do tego,
do że zamknięcia będziemy... złodziei najważniejsze.
Do zamknięcia złodziei. Będzie powodowała jedynie, że my będziemy mielili przeszłość, zamiast zajmiemy się przyszłością. I lepiej spożytkować tą pracę na temat...
Czyli tak sformułować przepisy, żeby było na wszystko temat,
żeby było jasne, a najlepiej uszczelnić system podatkowy, jeśli chodzi o VAT, a w zasadzie być może stworzyć nową ustawę VAT-owską, bo profesor Modzelewski, który był twórcą ustawy VAT-owskiej, no już sam mówi, że ona została tak pokomplikowana, że on we wszystkie...
Sam jej nie rozumie.
Sam jej nie rozumie i to są wypowiedzi pana profesora. Ja byłem chyba na 2 sympozjach w tym zakresie. Moim zdaniem zmieniła się też gospodarka. Gospodarka się zinformatyzowała, ale najważniejsza rzecz.
Wydawało się, panie Piotrze, że no przesyłanie codziennych plików na temat obrotów, tego, co się zrobiło, transakcji i tak dalej, że to będzie tak skomplikowane, że położy całą polską gospodarkę, okazuje się, że funkcjonuje i można kontrolować.
Jest dobrym narzędziem kontrolnym.
JPK nie jest skomplikowaną sytuacją. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę, dlaczego nowelizacja ustawy o VAT jest nam tak naprawdę potrzebna. Dlatego, że w tamtym momencie, kiedy profesor Modzelewski tworzył ustawę, polska gospodarka głównie opierała się na handlu i obrocie. Czyli była dostosowana do gospodarki, w której to kupowaliśmy, tam sprzedawaliśmy, albo tam sprzedawaliśmy, tu kupowaliśmy. Dzisiaj mamy gospodarkę, która się zmieniła. Gospodarkę po pierwsze produkcyjną, gdzie my tak naprawdę zaczynamy sprzedawać usługi, które powinny być VAT-owane ewidentnie inaczej. Przestaliśmy już, że tak powiem, handlować i być drogą przerzutową, tylko
zaczęliśmy wytwarzać.
Poza tym weszła cała masa dodatkowych usług gospodarczych, czyli to są programy, gry i cały segment infogospodarki, która powinna też być objęta innym VAT-em. Dlatego u nas to się słabo rozwija, że ta gospodarka, która jest taka niewyczuwalna, bo funkcjonuje na zasadzie sprzedaży myśli intelektualnej, jest obłożona ciężkim 22% VAT-em, gdzie tego po prostu nie powinno być. To hamuje rozwój tych sektorów.
Ja tutaj chciałbym bronić idei komisji śledczej, dlatego że w mojej opinii komisja śledcza ma tą największą zaletę, że pracuje publicznie. Mamy do czynienia z bardzo dużą, w mojej opinii, aferą. No jest to kilkaset miliardów złotych, czyli praktycznie drugi budżet państwa, można powiedzieć. No i w związku z powyższym ja zawsze się boję takiej sytuacji, w której prokuratura, czy właśnie policja skarbowa i tak dalej, one gdzieś tam pracują w zaciszu często, tak? My nie wiemy, co tak naprawdę tam się dzieje. Z różnych stron opcji politycznych mogą być potem zarzuty, że coś tam jest tuszowane, albo coś jest specjalnie nakręcane w drugą stronę. Natomiast kiedy mamy komisję śledczą, no to transmisja jest w telewizji zazwyczaj, każdy może sobie obywatel...
No właśnie podglądamy komisję do spraw Amber Gold.
Tak, do spraw Amber Gold i generalnie chodzi o to, że każdy obywatel może to oglądać, oceniać, wyciągać wnioski i sam decydować później, czy dany polityk kłamie, czy nie kłamie, czy może przysłuchujący robi te fajerwerki tylko tak i może to sobie analizować. No dajmy Polakom też właśnie widzieć, jak to naprawdę wyglądało od wewnątrz. Natomiast kończąc też tutaj, bardzo ważne jest, aby wykorzystać tą wiedzę na temat luki VAT-owskiej, bo ja też bym nie chciał, byśmy się skupili emocjonalnie tylko na takich kwotach niewielkich w skali budżetu państwa, chociażby te nieszczęsne premie ostatnie. Dobrze one zostały zwrócone, natomiast porównanie wycieku kilkuset miliardów złotych z VAT-u do premii, no to jest w ogóle skala... No...
260 miliardów złotych to jest ponad połowa polskiego budżetu.
No dokładnie.
Tak,
no,
czyli mówimy o kwotach wiele tysięcy razy większych niż te słynne nagrody,
tak, zamiast 500 plus byłoby, nie wiem, 1000 plus na przykład, tak?
Ale jeśli komisja, to oczywiście od 2005 roku, bo to nie jest tak, że to się zaczęło dziać wszystko w 2007-2008 roku. To były po prostu mechanizmy, które już działały
do
wcześniej.
Od początku, kiedy VAT wprowadzono.
Brakuje tak na... Być może tak. Brakuje tak naprawdę czego? Lustracji majątkowej w naszym państwie brakuje, bo to, że ktoś, ogromne pieniądze wpływają do jego budżetu i w tej chwili mówię, nie, ale skąd idzie przykład? Najpierw był prezydent Warszawy, który wygrał w kasynie pieniądze, nie potrafił udowodnić skąd. Dzisiaj mamy przykład dyrektora, który dostaje dwa auta od bezdawnego i też to jest wytłumaczenie na wszystko. I takich przykładów możemy mnożyć. Albo będziemy szukać naprawdę tych pieniędzy i powodować to, że te pieniądze wrócą prawdziwie, albo będziemy mieli przykłady, bo to było na początku odpisy. Wszyscy szukali, przedsiębiorcy, co kupić, co zrobić, żeby odpisać sobie od podatku. Rozliczanie. Dzisiaj w wielu miejscach, jak idziemy jako osoba prywatna, to pytamy, czy ma być faktura, czy nie ma być faktury i tam, gdzie trzeba każdą rzecz wyszczególnić.
Że prawo nakazuje wydawanie chociażby paragonów. To też miało spowodować uszczelnienie systemu.
Ja tylko jeszcze przepraszam, że się wtrącę. Dzisiaj może mam jakąś nadaktywność. Ale należy zwrócić uwagę, że mówienie o komisji wstecz nie ma sensu, dlatego że prawo karne się przedawnia po 10 latach wstecz, więc nawet jeżeli stworzymy komisję, która będzie dotyczyła 99-98 roku, to nic nie daje, to jest po prostu tylko fajerwerk.
Bo już minęło.
Wróćmy też do sytuacji ekonomicznej. Jeszcze raz przypomnę, w 2007 roku luka VAT-owska wynosiła nieco 0,2% PKB. Po roku 2014 było to już 2,26, czyli 10 razy więcej. To więc pokazuje, że tak naprawdę problem ze ściągalnością VAT-u niestety pojawił się w okresie rządów PO-PSL, kiedy PO odpowiadała za Ministerstwo Finansów. I tu trzeba szukać problemu, który się wtedy pojawił. Musiał być to problem znacznie większy niż nieuczciwość pojedynczych urzędników. Musiało być swego rodzaju przyzwolenie polityczne, tak jak niestety to widzimy przy okazji Amber Gold, gdzie wyraźnie widać, że instytucje państwa w jakiś dziwny sposób nagle przestały działać i to samo niestety mogło się dziać w sprawie VAT-u, więc trzeba tę sprawę
Te same mechanizmy dotyczą skoku, natomiast ja tu się nie obawiam sprawy związanej z tym, że państwo nie wyjaśnią afery VAT-owskiej. Znamy państwa stosunek do Platformy Obywatelskiej, rozumiem, że jesteście w stanie tak przypilnować administrację skarbową, żeby wszystkie sprawy w trybie pilnym zostały wyjaśnione. Po co robić z tego szum? umówmy się, że za rok ogłosicie wyniki, kto po prowadzonych postępowaniach poniósł
odpowiedzialną karę.
Myślę,
że podobnie jak z płacami, sytuacja w podatkach też dojrzała do tego, żeby ustanowić określone zasady, żeby nie było
na pewno uprościć prawo. Co do tego myślę, że wszyscy są zgodni, ale zrobić, jak się okazuje, jest dużo trudniej. My pokazaliśmy, że można uszczelnić system podatkowy i zwiększyć dochody budżetu państwa. Oby każda kolejna władza mogła to robić w podobny, skuteczny sposób.
Ci szefowie ministerstw są często rekrutowani z zastępców dyrektorów, z wiceministrów, którzy w tamtym rządzie też pełnili wysokie funkcje i tego nie widzieli. Dzisiaj to
ale
widzą.
Ale to między innymi ta komisja, mam nadzieję, że tego typu sprawy wyjaśni, żeby nie było tak, jak chociażby przy aresztowaniu byłego wiceministra finansów, który odpowiada za tak zwaną aferę hazardową, gdzie przepłynęło około 20 miliardów złotych i nagle nikt nie jest winny. On sam mówi wyraźnie o tym, że w szufladach czekały projekty ustaw, które miały uszczelnić system i nikt nie podejmował działań i decyzji, które by miały to zmienić.
Ale to coś wtedy jest nie mówimy, tak, że jest słaby minister, bo jak poeta trzyma swoje wiersze w szufladzie, to jest niespełnionym poetą i to jest właśnie taka sytuacja.
No dobrze,
sytuacja.
Ale są sygnały, że ktoś mu nie pozwalał wyciągnąć tych projektów ustaw i to trzeba wyjaśnić. To musi być wyraźnie pokazane publicznie, kto tak naprawdę za to odpowiada, ale, bo nie sądzę, żeby to tylko jakiś jeden czy drugi urząd.
Chciałem powiedzieć tak, postępowanie karno-skarbowe w stosunku do... Nic nie mam przeciwko postępowaniom karno-skarbowym w stosunku do wiceministra. Nic nie mam przeciwko postępowaniom karno-skarbowym do przedsiębiorców, którzy wyłudzali VAT i powinny się one toczyć. Jeżeli trzeba nadać, to uznajmy, że dla tych spraw istotnych...
Ale proszę zauważyć, jaka jest reakcja Platformy Obywatelskiej. Ona mówi, że to jest aresztowanie polityczne. Być może dlatego, że te śledztwa toczą się w sposób niejawny, nie znamy ich szczegółów. Jeżeli pojawi się komisja śledcza, to wtedy nikt nie będzie już mógł powiedzieć, że jest to tylko i wyłącznie działania polityczne. My potrafimy zrobić zarówno komisję śledczą, która będzie mówiła o tym, co się działo w przeszłości, wyjaśniała i jednocześnie w sposób bieżący uszczelniać system podatkowy i uszczelnić ten system na przyszłość.
Absolutnie nie bronię. Przepływ informacji między komisją śledczą a prokuraturą jest niemożliwy. Tworzenie dwóch równoległych postępowań w jednej sprawie jest po prostu fikcją, a jeszcze w szczególności do organu, który nie może wyciągnąć żadnych konsekwencji karnych w stosunku do danego podmiotu.
Komisja śledcza ma służyć poprawie sondaży dla Prawa i Sprawiedliwości. Nic więcej.
Jak rozumiem, poprzednie komisje śledcze temu samemu służyły. Wy po prostu obawiacie się, że ludzie dowiedzą się, w jaki sposób kradliście za przyzwoleniem najważniejszych polityków PO i PSL-u.
W tym zakresie nie obawiam się.
Jeśli można postawić kropkę i zakończyć taką sugestią, ja mam nadzieję, że dożyjemy takich czasów, kiedy stworzony zostanie układ podatkowy taki, że każdy obywatel, tak samo jak i przedsiębiorca, będzie mógł kupować na przykład samochody na tych samych zasadach.
Oby tak było.
I na zakończenie, żeby było po czym jeździć, to musimy teraz porozmawiać o drogach. No i ta nieszczęsna S19, którą to planowaliśmy, jak została planowana, kiedy już prawie przychodzi do realizacji. Teraz znowu debatujemy, jak tę drogę przeprowadzić.
Musimy wrócić niestety do historii.
Ale krótko.
Już. Decyzje dotyczące przebiegu najważniejszych dróg krajowych i autostrad w Polsce zapadły w 2009 roku. To jest ważne dla drogi S19, czyli tej biegnącej wzdłuż wschodniej granicy Polski. Wtedy rząd PO-PSL zmienił przebieg drogi S19 S8. 19 miała pójść w stronę granicy z Białorusią, nie najkrótszą drogą przez Czarną Białostocką, tylko niestety przez Knyszyn, Korycin naokoło. Dwa razy
dobrze,
dłuższą drogą.
Bo...
Dzisiaj tak jest. Dzisiaj musimy po 9 latach przywrócić normalność i stąd postulat, aby oprócz tego przebiegu, który pojawił się prawie 10 lat temu, rozpatrzyć również pod względem społecznym, ekonomicznym, środowiskowym, także wariant piąty, czyli ten najbardziej naturalny, tak zwany wariant piąty po starodrożu, jak go nazywają, czyli przez Czarną Białostocką. Sam bardzo mocno za tym chodziłem, także inni posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Udało się doprowadzić do tego, że Generalna Dyrekcja zdecydowała się na konsultację tego wariantu. W ubiegłym tygodniu takie konsultacje odbyły się w miejscowościach według przebiegu tej trasy. W części z nich uczestniczyłem, bo tam mogłem, nie wszędzie mogłem. I całe szczęście, że te konsultacje są. One pokazują, że ludzie są zdecydowanie za takim wariantem. Natomiast trzeba rozmawiać o szczegółach, bo tak jak wiem, nie wszystkie założenia projektowe są dobre z punktu widzenia mieszkańców Czarnej Białostockiej czy Sokółki.
Powinniśmy powrócić do tego wariantu po starodrożu?
Ja się zgadzam, że przed rozpoczęciem inwestycji należy ponownie przekonsultować sprawę, dlatego że uwarunkowania gospodarcze się po prostu zmieniają. Zmieniają się ośrodki wytwórcze, powstają nowe strefy ekonomiczne albo cokolwiek.
Nowy jedwabny szlak się pojawia jako idea gospodarcza.
Jako idea gospodarcza. W związku z tym o tych rzeczach nie wiedziano 10 lat temu i należy sprawę jeszcze przed samym startem przekonsultować i się zdecydować. Niektóre plany funkcjonują nawet więcej, jeśli chodzi o województwo podlaskie, niż przez ostatnie 10 lat, bo są plany dróg niezrealizowanych, które wiszą od 20 lat. I teraz jakby ktoś do tamtych rzeczy wrócił, no to w zasadzie to by było zupełnie irracjonalne. Tu jeszcze nie jest tak to mocno odstające od rzeczywistości, ale myślę, że uruchomienie mechanizmów konsultacyjnych jest ważne.
Tak, zdecydowanie też się zgadzam, że musimy wrócić do tych konsultacji, aczkolwiek też dobrze byłoby, żeby one trwały bardzo szybko jednak, bo chociażby w województwie lubelskim 19 wiele szybciej jest budowane niż u nas ma to miejsce i to jest błąd z naszego punktu widzenia. No ale niestety, na przykład w parlamencie powstał Podlaski Zespół Parlamentarny, tak, na czele jest pani Kamińska, powołała go, ja tam się też zapisałem, miał działać ponad podziałami, zebrał się chyba dwa razy tylko, tak. No to też pokazuje, że Platforma robi pewne rzeczy tylko pod publiczka, nie chce realnie pracować, a szkoda, no bo drogi nie mają poglądów i wszyscy po nich jeździmy bez względu na to, jakie poglądy mamy. I tu jest chyba konsensus, wszyscy powinniśmy pracować ku temu, aby jak najszybciej Podlaskie miało dobre połączenie komunikacyjne.
Te konsultacje społeczne są jak najbardziej potrzebne. Ja też uczestniczyłem chociażby w Sokółce ostatnio i rozmawialiśmy. Mieszkańcy mają też oczywiście różny punkt widzenia w zależności od tego.
No nie chcieliby jeździć 100 kilometrów, tylko by chcieli jeździć
50. Ale też w zależności
50.
od tego, kto ma gdzie działki, gdzie ma zjazdy, gdzie mieszka, to wiadomo, że te rzeczy są różne. Natomiast trzeba rozmawiać i to ma być jak najbardziej dogodne dla mieszkańców. Nie można z Warszawy o wielu miejscach decydować i o tym często też jako Polskie Stronnictwo Ludowe mówiliśmy. Starodroże wykorzystane, bo w innym przypadku pchamy się w ogromne koszty, nie powstanie droga kolejne lata, ludzie będą dalej ginąć, a my będziemy dyskutować, czy wariant 5., 6., 7. czy 10.
My i tak przyspieszyliśmy bardzo poważnie pracę nad budową, czy na razie projektowaniem trasy S19. Warto przypomnieć, że poza tym ustanowieniem tego idiotycznego przebiegu w roku 2009 przez kolejne 7 lat nic się nie działo. Dopiero tuż przed wyborami rząd PO-PSL zaczął mówić o jakiejś perspektywie budowy drogi S19. My dzisiaj przystępujemy do realnych działań w tej sprawie.
To znaczy jeszcze zdecydowaną drogą, która znajduje się, że tak powiem, poza naszym regionem, ale powinna być jako trasa transkomunikacyjna, żeby zmniejszyć ruch i na 8 i na ten ruch lokalny, to jest przedłużenie autostrady z Warszawy do granicy wschodniej, co nie jest w ogóle budowane, a w zasadzie ludzie próbują to jak gdyby...
Na razie został zaplanowany odcinek do Siedlec i już są tworzone projekty w tej dziedzinie. Najciekawszy pomysł to i zdanie, które dzisiaj usłyszałem, to że drogi nie mają poglądów. Dziękuję pięknie. Naszymi gośćmi byli posłowie Dariusz Piątkowski z PiS-u i Adam Andruszkiewicz z Koła Poselskiego Wolni i Solidarni, szefowie zarządów wojewódzkich SLD na Podlasiu Piotr Kusznieruk i PSL-u na Podlasiu Stefan Krajewski. Dziękuję.
Dziękujemy.
Lech Pilarski, do usłyszenia.